Chwała Jezusowi. Słuchajcie, ale pieśń. Pieśń, którą dzisiaj chciałem zacytować w czasie kazania, muzycy zaczynają grać. Powiem wam, najpiękniejsza rzecz, jaką możemy dla siebie zrobić, to jest modlić się o siebie. Dzisiaj chciałem się dzielić słowem zatytułowanym Przy królewskim stole. I chcę powiedzieć wam dzisiaj, że jest miejsce dla każdego z was przy stole pańskim, przy Bożej obecności, ale wiecie, wracając do tego, że przed chwilą mieliśmy ten czas modlitwy. Powiem wam, kościół bez modlitwy jest kościołem bez świadectwa, tak jak już to było nieraz tu powiedziane. Ale wiecie, co jest piękne, że wielu z was, którzy modliliście się o swoich braci, siostry, o swoich bliźnich, tych, którzy wyszli dziś do przodu, widzieliście, jak dużo ludzi dziś było z przodu. Wielu z was, którzy wyciągnęliście ręce i starsi zboru, to, co jest cudowne w naszym zborze, czy w ogóle w Kościele Chrystusa, nie tylko w naszym zborze, bo to jest cecha Kościoła, nie naszego zboru, to jest to, że mogę powiedzieć, że złota i srebra nie mam. Ale to, co mam, mam w imieniu Jezusa dostęp przed Boży tron. To ci daję. Razem z tobą będę się o ciebie modlił. To mam. To wiem, że mam. Wiecie, gdyby zrobić taką ankietę i badania przeprowadzić, co jest powodem tego, że ludziom się chce żyć, to gdybyśmy badali majątek, to okazałoby się, że wśród ludzi majętnych są tak szczęśliwi, jak i nieszczęśliwi. Są samobójcy i tacy, którym chce się żyć. Gdybyśmy badali zakochanie się w kimś, to okazałoby się, że różnie z tym zakochaniem się ludzkim bywa. I starczy posłuchać piosenek w radiu, żeby zobaczyć, ilu ludzi się zawiodło na człowieku, chociaż chcieli dać mu wszystko. Ale jest jedna grupa ludzi, w której odsetek samobójstw wynosi absolutne zero. To są ludzie ochrzczeni i napełnieni Duchem Świętym. Odsetek rozczarowania zero. I nie da się takich badań zrobić, bo gdyby się dało, to byśmy już nie byli wierzący, tylko wiedzący. A my ciągle wierzymy. I ja wiem, że On będzie was prowadził. I dzisiaj, tak jak powiedziałem, chcę wam powiedzieć, że żaden człowiek nie jest jakimś bezwartościowym czy bezpańskim człowiekiem. Że żaden człowiek nie jest kimś, o kim Bóg zapomniał. I chcę dzisiaj dzielić się słowem, które mówi o zaproszeniu, jakie wystosowało Słowo Boże, Boże nauczanie, przesłanie Ducha Świętego dla każdego z was, aby usiąść przy stole pańskim. Powiem wam, że słyszeliście to już 1000 razy tutaj z tej kazalnicy, 1001 raz, wytrzymajcie. Przygotowywałem zupełnie inne słowo. Miałem się dzielić czymś zupełnie innym. I jeszcze w piątek, kiedy przyjechałem tutaj, właściwie już z domu się zaczęło, zacząłem się modlić i zacząłem się pytać Pana, co powinienem dzisiaj dać zborowi, co zbór powinien usłyszeć. I zacząłem szukać, patrzeć, co mogę zrobić. I nagle dotknęło mnie to Słowo Pańskie. Słowo, obok którego przychodziłem do tej pory jakby obojętnie. W ogóle na ten fragment nie zwracałem uwagi. Nigdy w życiu nawet nie przypominam sobie przynajmniej, abym w czasie moich kazań wspomniał o tym fragmencie Słowa Bożego. I nagle ten fragment zaświecił się złotym kolorem. Macie to? Ci z was, którzy czytają Biblię, wiedzą, o czym ja mówię, prawda? Nie widzisz jakiegoś słowa, przechodzisz koło niego, ono jest takie, no takie jałowe, no taka trawka rośnie, to tak jak na trawę nie zwracasz uwagę, ale któregoś dnia patrzysz, a w tym miejscu rośnie wielkie drzewo i tyle owoców. Przecież nigdy go tam nie było. Bóg położy życie w dane słowo i ono żyje wtedy. Wiecie, w Biblii są bohaterowie, którzy są znani i często cytowani. Wielu z nas cytuje, nie wiem, króla Dawida, proroka Daniela cytujemy, nie powiem już o Izajaszu, wiele razy cytujemy. Nie wspomnę Pana Jezusa, bo przecież ciągle się go cytuje. Jego słowa są najważniejsze, apostoła Pawła, ale są tacy bohaterowie pozytywni, są też i negatywni, których cytujemy, czy których życie jest dla nas ostrzeżeniem. Mają jakiś tam wpływ na historię zbawienia, ale są też w Biblii tacy ukryci bohaterowie. Ten, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć, to jest taki, że gdy niektórzy z was mnie pytali, o czym będę mówił, to kiedy powiedziałem, to niektóre osoby mówiły, a to z Biblii jest? Ja mówię, tak, z Biblii, bo tak jakoś no, nie zauważyły. Inne osoby, co ciekawe, jakby dwie skrajne postacie, na przykład kiedy powiedziałem, o czym będę mówił Alicji, mojej córce, ona od razu wiedziała, gdzie to jest. A więc chyba mieli konkurs z tej księgi ostatnio, więc to chyba tutaj gdzieś jest ten sekret. Wiecie, Dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na szarego człowieka. Przeszedł właśnie swoje życie tak, że prawie go nie zauważamy. Jego życie, jest opisane jego dzieciństwo, jego nieszczęście, opisane jego doświadczenia, które wstrząsnęły jego życiem, a jakby gdzieś tak pomimo przechodzi i rzadko o nim się wspomina. Wiecie, ktoś, o kim za chwilę powiem jego imię, od początku nie było mu łatwo. Cierpiał mocno, najpierw ze strachu, potem cierpiał z powodu swoich chorób i kalectwa, nie wzbudzał niczyjej uwagi, ponieważ się bał, pokrzywdzony, oczerniany, został zauważony przez Ducha Świętego i przez jego natchnienie zapisano jego życie na kartach tej księgi. Wydawałoby się, że kogoś takiego nikt nie zobaczy. Okazało się, że Bóg dał nam wspaniałą lekcję. Wiecie, jego życie... Celowo nie mówię na razie, kto to jest, bo chcę utożsamić siebie i ciebie z nim. Chcę utożsamić nasze życie. Większość z nas to są tak zwani szarzy, zwykli ludzie. Przynajmniej ja się do nich zaliczam. Są ludzie, którzy może nie są jakimiś tam szarymi, zwykłymi ludźmi, ale ja taki jestem. I to, co jest we mnie niezwykłe, to jest tylko to, co uczynił we mnie Pan Jezus. Amen. To jest to, co Chrystus w moim życiu zmienił. Wszystko, gdyby tak Pana Jezusa z mojego życia wyciągnąć, to szkielet by został, albo inaczej trup. Po prostu nic by nie zostało. I to w tym sensie mówię, szarzy ludzie, że no nie wyróżniamy się jakby w tym świecie. Wiecie, jego życie to jest przykład szukającej nas Bożej łaski. Chcę ci powiedzieć, Bóg szuka ciebie. Boża łaska poszukuje, komu może być okazana. To jest coś, co coraz mocniej widzę. Bóg nas nie porzuca, nie zostawia samymi sobie. Jeden z teologów judaizmu, Abraham Joshua Heschel, powiedział takie słowa, że Bóg jest Bogiem szukającym człowieka. I w jednej z jego książek, zresztą jednej z moich ulubionych, właśnie taki tytuł ma, Bóg szukający człowieka, on napisał, że często my myślimy, że to człowiek szuka Boga, ale to, co w Biblii jest opisane najpierw, to jest opisany Bóg szukający człowieka. Adamie, gdzie jesteś? To nie jest człowiek, który szuka, Panie, gdzie ty się podziałeś? Ale to jest Bóg, który szuka, Synu, gdzie jesteś? I przecież wiemy, że Bóg wszystko wie. To pytanie bardziej dla nas zadane niż dla Niego samego. Sami byśmy Go nigdy nie znaleźli, taka jest prawda. Wiecie, wielu ludzi dzisiaj tak żyje. Jak bohater, o którym dzisiaj przeczytamy za chwilę z jednego z rozdziałów Słowa Bożego. Niepotrzebni nikomu, zapomniani, zostawieni gdzieś całkowicie z boku. I nie jest to życie, które ktokolwiek by pozazdrościł. Wiecie, nawet jeżeli w oczach świata, nawet jeżeli w opinii innych ludzi możemy być niewiele warci i nikomu niepotrzebni, to pierwsze ważne zdanie mojego dzisiejszego kazania, czy wykładu Słowa Bożego. Bóg nie zna ludzi niewiele wartych. Amen. Nie ma dla Boga człowieka, który byłby niewiele warty. Każdy człowiek jest wiele dla Boga warty. I wiecie, handlarze niewolników mają swoje ceny na ludzi. Mówią, że człowiek jest warty tyle i tyle. Zdrowy i silny jest warty więcej. I słaby i schorowany jest warty mniej. I właściwie ogólnie świat taki cennik przyjmuje. Ale jeżeli chcesz wiedzieć, jaką cenę za człowieka wyznaczył Bóg, to cena za człowieka wynosi Jana 3,16. Chcesz wiedzieć, ile kosztuje człowiek dla Pana Boga? Zobacz na krzyż Golgoty. To jest cena, którą Bóg wyznaczył dla człowieka. Życie Syna Bożego. Chciałem dzisiaj dzielić się z wami słowem na temat życia Mefiboszeta. Mefiboszet, albo w innych tłumaczeniach Słowa Bożego z hebrajskiego Mefiboszet, zwany jest też Meribal. Pod takim imieniem występuje w Biblii. Od początku jego życie było nieszczęśliwe, pełne bólu łez. I kiedy zacząłem czytać o jego życiu, to stało się dla mnie taką niesamowitą lekcją o Bożym zbawieniu, Bożej trosce i Bożej opiece. Zacznijmy od drugiej księgi Samuela, 4:4. To jest pierwsza wzmianka taka konkretna o jego życiu. Jonatan, syn Saula, miał syna utykającego na obydwie nogi. Kiedy bowiem dziecko miało 5 lat, nadeszła z Jezreel wieść o śmierci Saula i Jonatana. Przerażona tą wieścią piastunka chwyciła dziecko i rzuciła się do ucieczki. Wtedy to chłopiec upadł nieszczęśliwie i od tego czasu nie mógł już dobrze chodzić. Chłopiec nazywał się Meribbal, Mefiboszet, jak wolicie. I przejdźmy dalej teraz może do drugiej księgi Samuela, 9 rozdział. Druga księga Samuela, 9 rozdział. I przeczytajmy tutaj. Pewnego razu Dawid zapytał, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana. W domu zaś Saula był pewien sługa imieniem Syba. Tego wezwano do Dawida, król zaś rzekł do niego, czy ty jesteś Syba? A on odpowiedział, sługą twoim jestem. Król zapytał, czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, aby mógł mu wyświadczyć łaskę Bożą? A Syba odpowiedział królowi, jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi. I zapytał go król, gdzie on jest? Syba odpowiedział, mieszka on w domu Machira, syna Amella, w Lod Dabar. I posłał król Dawid i zabrał go z domu Machira, syna Amella, z Lod Dabar. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał mu pokłon. A Dawid rzekł, Mefiboszecie? A ten na to, oto sługa twój. I rzekł do niego Dawid, nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twego ojca, Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twego dziadka. Ty sam zaś będziesz jadał u mojego stołu po wszystkie czasy. I oddając mu pokłon rzekł, czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem? Następnie król kazał przywołać Sybę, sługę Saula i rzekł do niego, wszystko, co należało do Saula i do całego jego domu, daję synowi twojego pana. Będziesz uprawiał dla niego ziemię, ty i twoi synowie i twoi słudzy i będziesz zbierał plony, które będą stanowiły źródło utrzymania dla domu twojego pana. Lecz sam Mefiboszet, syn twojego pana, jadać będzie po wszystkie czasy u mego stołu. Syba zaś miał 15 synów i 20 sług. Syba rzekł do króla, wszystko, co rozkazał mój pan, król, to twój sługa uczyni. I Mefiboszet jadał u stołu króla, jak każdy z synów królewskich. Mefiboszet zaś miał małego synka, imieniem Micha. Wszyscy mieszkańcy domu Syby byli sługami Mefiboszeta. Sam Mefiboszet zaś mieszkał w Jeruzalemie, gdyż jadał po wszystkie czasy u stołu króla. Był zaś kulawy na obie nogi. Ale historia, co? Widzicie, król Dawid chciał wyświadczyć łaskę Bożą, łaskę Bożą podkreślam, z powodu najlepszego przyjaciela, jakiego miał w życiu. Wystarczy zapytać kogokolwiek, kto był najlepszym przyjacielem Dawida, a każdy wie, że to był Jonatan, ojciec Mefiboszeta, o którym dzisiaj chciałem wam powiedzieć. Widzicie, przyjaźń między Dawidem i Jonatanem, przyjaźń z nim była ponad polityką i nienawiścią ludzi. I to jest coś, co jest pierwsze podobne do naszej przyjaźni z Jezusem. Tak jak nasza relacja z Jezusem jest ponad polityką, ponad poglądami. W tym zborze nigdy nie padło pytanie, jakie są twoje poglądy polityczne. Albo nigdy w ankiecie członkowskiej nie będzie takiego pytania, jakie masz poglądy polityczne, bo to zależy, czy będziesz Kościołem. To, czy będziesz częścią Kościoła, to, czy cię Bóg kocha, zależy od Boga i od twojej z Nim relacji, a nie od żadnych poglądów. I przyjaźń twoja z Jezusem jest ponad tym wszystkim, tak jak była przyjaźń Dawida i Jonatana. I zobaczcie, i teraz owoce tej przyjaźni, ponad podziałami, polityką, zwyczajami, nawet historycznymi, jak za chwilę zobaczycie, Dawid próbuje teraz przenieść te owoce tej przyjaźni na innych. I nieprzypadkowo jednak Boże Słowo mówi, nie ma w nim żadnych przypadków, ale jest natchnione w pełni Bożą mądrością, jest natchnione od Ducha Świętego, bez przypadkowości, bez zająknięcia, stuprocentowo, nie, 150% pewności, Dawid był mężem według serca Bożego. Był nim. Wspomniał swojego najlepszego przyjaciela, Jonatana, syna Saula, swojego poprzednika. I wiecie, przeżył z Jonatanem najlepsze dni. Ich przyjaźń, jak już powiedziałem, była wbrew światu, wbrew polityce i nawet wbrew logice tamtych czasów. I zanim rozprowadzę w życie Mefiboszeta, chciałbym, abyśmy zobaczyli, dlaczego Dawid zaczął o tym rozmyślać. Właściwie skąd się wzięła taka idea w sercu króla, żeby zapytać, czy żyje ktoś jeszcze z domu Saula, komu mógłbym wyświadczyć łaskę Bożą? Skąd mu to nagle przyszło do głowy? Wiemy, że od Pana, ale na czym Bóg ugruntował to myślenie? Gdzie oni przeżyli razem najwspanialsze chwile swojego życia. Jak już powiedziałem, żyjąc przyjaźnią pod prąd, wbrew logice tego świata. I gdy jeszcze Dawid był, można powiedzieć, no niezbyt pewnym kandydatem na króla, był jeszcze tym, który uciekał przed Saulem, kiedy wielu w ogóle nie widziało w nim jeszcze króla. Ludzie nawet nie widzieli jeszcze za bardzo w nim króla. No niektórzy już tak. Było już takie zgromadzenie, ale to jeszcze nie było to. Jonatan już wtedy miał z Dawidem przymierze. Widział w nim króla, zanim ktokolwiek króla w nim zobaczył. Widział w nim męża Bożego, zanim ktokolwiek zobaczył, chociaż był synem Saula, stanął po stronie tego, który był pomazańcem Bożym, był wybrany przez Boga. Widział też, jaki jest jego ojciec. I Dawid wspominał, bo prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a nie na tronie. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, nie na tronie. I ten moment, kiedy w ich sercach nastąpiła ta zmiana, mamy opisany w pierwszej księdze Samuela, w 20 rozdziale, 14-17 wersetu. Bo jeżeli jeszcze będę żył, to okaż mi przychylność w imię Pana. Jeżeli to Jonatan mówi, jeżeli zaś zginę, to też nie zaprzestań darzyć swoją przychylnością mojego domu po wszystkie czasy. A gdy Pan wytępi wszystkich wrogów Dawida z powierzchni ziemi, niech nie będzie wytępione imię Jonatana obok domu Dawida. Niech raczej dokona Pan odpłaty tylko na wrogach Dawida. I Jonatan ponownie przysiągł Dawidowi na swoją miłość do niego, gdyż miłował go jak własne życie. I to jest ten moment, który król wspominał, kiedy nagle poruszyło się jego serce. I przypominał sobie tamte stare czasy, kiedy był teraz bezpieczny, był kimś, był potęgą. I zawołał ludzi i mówi, czy jest jeszcze ktoś z domu Saula? Pamiętam moją rozmowę z przyjacielem. Mój przyjaciel prosił mnie, aby jego imię, kiedy oni mówili jego imię, to mieli na myśli jego rodzina, wiecie, o czym mówię. Tak jak dzisiaj mówimy jego nazwisko, byśmy bardziej powiedzieli, aby jego imię nie zeszło do grobu. I Dawid zapytał, czy ktoś w ogóle jeszcze żyje? Czy ktoś jeszcze jest z tych ludzi, którym obiecałem przyjaźń? Widzicie, i znowu przenosząc to na naszą przyjaźń z Jezusem, bo cały czas chcę patrzeć na życie Mefiboszeta, na relację Dawid-Jonatan, jak na naszą relację z Panem Jezusem. Nasza przyjaźń z Jezusem jest od początku właśnie dlatego podobna do przyjaźni Dawida i Jonatana. On nierozpoznany. Pan Jezus dzisiaj jest nierozpoznanym królem i władcą. Wiecie, ten religijny, liturgiczny taki Jezus, to może jest rozpoznawany. Jako obiekt, no taki, wiecie, bój się Pana Boga. Ale ja mówię o prawdziwej relacji z żywym Bogiem. On jest nierozpoznany. On nierozpoznany, jest dzisiaj ścigany i prześladowany. W tylu krajach burzy się wierzącym ludziom zbory, wali się budynki kościelne, wierzący w wielu krajach siedzą w więzieniach, w wielu krajach zabrania się nawet wspominać jego imię. Nierozpoznany, ścigany i prześladowany król, który pewnego dnia przyjdzie w chwale i tak się każde kolano przed nim zegnie. Ja dzisiaj wyznaję jemu moją miłość i moją przyjaźń i chcę mu powiedzieć słowami Jonatana, miłuję cię bardziej niż moje życie. Amen. To jest to, co chcę powiedzieć. Wiecie, my już dzisiaj uwierzyliśmy, że Jezus jest Mesjaszem, jest pomazańcem, świat z niego kpi. Świat się z niego śmieje, traktuje go jedynie jako taką religijną, no taka kulturka religijna, taki obiekt kultu religijnego, ale nie Mesjasz, nie Bóg, nie ktoś, kto może być przyjacielem, zbawicielem, kimś, z kim można chodzić, komu można zaufać. Świat to dopiero zobaczy, a my już dzisiaj uwielbialiśmy Jezusa na tym miejscu, chwała Bogu. Świat to dopiero zobaczy, jak On zasiądzie na tronie i wszelkie kolana, moce, zwierzchności, wszystko padnie i będzie drżeć. A my mamy dziś przywilej powiedzieć, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Dzisiaj mam przywilej powiedzieć, kocham Ciebie, Panie. Świat to dopiero zobaczy. My dziś oddajemy Mu hołd. On przyszedł nierozpoznany. Nie troszeczkę ponad tydzień i ludzie będą śpiewać stajenka licha. Będą śpiewać, że urodził się w biedzie zamiast urodzić się w pałacu i nikt go nie rozpoznał. W tamtych czasach rozpoznał go Symeon, przytulił i powiedział, warto było żyć z powodu Jezusa. Rozpoznała go Hanna. Któż go rozpoznał? W tamtych czasach swoi go nie rozpoznali, ale ze wschodu, obciążeni podarkami, przybyli mędrcy, którzy stwierdzili, warto było trudzić się dla Jezusa. Jak między Jonatanem i Dawidem, tak jest niewidzialna przyjaźń między tymi, którzy rozpoznali w Jezusie Pana i Zbawiciela, którzy Mu wyznają dzisiaj, kiedy świat się śmieje. Dzisiaj, kiedy wielu ludzi siedzi w kościołach i tylko przytakuje Jezus, 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 ale nie mają relacji, nie żyją według tego przymierza. Chcę Was dzisiaj, Kościele Pana Jezusa Chrystusa, posilić, zachęcić i dodać Wam odwagi. Miłuję Cię, Panie Jezu, ponad moje życie. Obiecajcie Mu dzisiaj przyjaźń. Prawdziwą przyjaźń, prawdziwe chodzenie z Nim. Prawdziwą wierność Jemu w Waszych decyzjach. Świat kradnie, my nie chcemy kraść. Świat kłamie, my nie chcemy kłamać. Świat robi to, 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 bo to jest natura świata. My nie będziemy tego robić, bo jest Jezus moim przyjacielem. Choćby to miało oznaczać chwilowe trudności. My już uwierzyliśmy. Symeon i Hanna rozpoznali, gdy świat nie rozpoznawał. Mędrcy ze wschodu przybyli, gdy świat nie rozpoznawał. Aniołowie śpiewali, gdy świat nie rozpoznawał. On potem szedł, garstka ludzi go rozpoznała. Jeden prosty rybak, kiedy cała teologia świata mówiła, że ten jest Belzebubem albo że jest opętany. Kiedy cała teologia świata miała go za wariata, skromny rybak z drżeniem i łzami w oczach padł i powiedział, Ty jesteś Synem Bożym, jesteś Mesjaszem. Kiedy cała teologia świata i imperia się z niego naśmiewały, imperator myślał, że rządzi sobie, to wyznawał go na krzyżu bandyta. I nie mówił do niego, o, ja widzę, że Ty jesteś ktoś ważny. Nie, on zobaczył, kto to jest. Panie, wspomnij na mnie, kiedy wejdziesz do swojego królestwa. Zobaczył króla i życzę każdemu z Was, abyśmy każdym krokiem naszego życia widzieli króla w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I obiecali Mu dzisiaj przyjaźń. Widzę w Tobie, Panie Jezu, króla. Miłuję Cię bardziej niż życie. Miłuję Cię bardziej niż to, z czego przyszedłem. Bo moje pochodzenie nie z tego jest królestwa, przecież tak jak nasze. Wiemy, skąd jesteśmy. Ale On pociąga nas do swojego królestwa, do swoich wartości. Dzisiaj bądźmy przyjaciółmi króla. A wtedy też jeszcze jedną widzę, jeszcze jeden morał widzę z tej historii. Jeśli będziesz przyjacielem króla, to twoje dzieci też nie zostaną zapomniane, bo on daje błogosławieństwo na nasze rodziny. Stary Testament mówi, że będzie błogosławił kilka pokoleń, ale Nowy Testament jeszcze piękniej to mówi. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Uwierz w Pana Jezusa, będziesz zbawiony ty i twój dom. To jest obietnica Słowa Bożego. Widzicie, wiara bez uczynków jest, podobnie jak przyjaźń, bez uczynków jest martwa. A więc dzisiaj żyjmy, będąc przyjaciółmi Jezusa, chociaż świat nas chce na inną drogę zepchnąć, modląc się, Panie, dziękuję Ci, że jesteś moim przyjacielem. Miłuję Cię bardziej niż me życie, ale jeszcze mam jedną prośbę. Wspomnij na moją rodzinę, na mamę, na tatę, na moje dzieci, na moich bliskich, na tych, których kocham, a moja miłość jest za mała, żeby ich zbawić. Ty wspomnij, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. To jest to, czego się uczę z tego fragmentu Słowa Bożego. Zaraz Was chcę głębiej i głębiej w Niego prowadzić w wspaniałe miejsce. Widzicie, Pan widzi miłość, jaką Mu okazujemy. I czasem bywa tak, przyjaciele, że dopiero po naszym odejściu nasze rodziny doświadczą zbawienia. Pamiętam, kiedyś byłem na jednej ewangelizacji i taki człowiek składał świadectwo, alkoholik i płakał. I mówi, pamiętam, jak się mama o mnie modliła. Pamiętam, ile widula wypłakała łez. Mówi, tak bym chciał, żeby dożyła do tego dnia. Ale umarła wiele lat temu. Mam jedno pocieszenie, mówi dzisiaj, że spotkam ją tam. Mama modliła się i nigdy nie zobaczyła swojego syna w czasie chrztu, Dopiero myśmy go zobaczyli. Ilu z was tutaj nawet nie wie, że wasze babcie, wasze dziadkowie, wasi bliscy modlili się o was. Ktoś się o was modlił, może nawet o nim nie wiecie. Może gdzieś parę pokoleń wstecz ktoś zawołał: Boże, zrób coś z tą rodziną. Czy kiedy ja patrzę na moją rodzinę, czym jest moja rodzina, patrzę na kilka pokoleń wstecz, mówię: Boże, proszę Cię, żeby ode mnie zaczęło się inaczej. Chcę, żeby to była rodzina według Twojego serca. I wierzę, że i wasza modlitwa jest taka, amen? Gdzie Pan widzi, jaką miłość Mu okazujemy. I tak jak mówię, może ja odejdę, może ja nie doczekam, aby oglądać, jak wszystkie moje dzieci ukochają Pana Jezusa. Ale to jest sens i marzenie mojego życia. Mogę nie mieć nic, ale chcę wiedzieć, że moje dzieci kochają Jezusa. Wiecie, niektórzy z nas dzisiaj są tutaj z powodu wiary, modlitwy i wierności babci, dziadków i naszych przodków. I jak już powiedziałem, jeszcze raz powtórzę, oni nie zawsze widzieli, o co się modlili, my być może nie zobaczymy, o co się modlimy. Jeśli poczytacie 11 rozdział listu do Hebrajczyków, też zobaczycie, że wielcy ludzie Boży, ludzie wiary, naprawdę ludzie wiary, nie zawsze oglądali obietnice, które zostały im dane tutaj. Czasami Bóg zostawał to, co najcenniejsze, to, co najradośniejsze tam. I nie bez powodu mówi się o niebie, że będziemy w nim bardzo zdziwieni. Mówiłem to 1000 razy, powtórzę. Zdziwieni po trzykroć. Po pierwsze, że nie zobaczymy tych, których myśleliśmy, że mamy zobaczyć. Po drugie, że zobaczymy tych, których się nie spodziewaliśmy zobaczyć. Między innymi tych, o których się dziś modlimy, jakby grochem o ścianę. Ale Bóg ma plan. A trzecie, największe zdziwienie będzie, że siebie zobaczymy. Jako ci, którzy doszli. Pan jest waszą siłą. Pan da wam siłę żyć inaczej w tym mieście niż wszyscy. Widzicie, i Jonatan nie wstydził się Dawida, tak jak my nie wstydzimy się Jezusa. I jeszcze raz podkreślam, zobaczcie, musicie to zrozumieć. Jonatan był synem zupełnie innego królestwa, innej dynastii niż Dawid. To jest taka relacja jak między Jezusem i mną. Jak między Jezusem i każdym grzesznikiem, między Jezusem i tobą. My jesteśmy dziećmi tego świata, urodziliśmy się w tym świecie i co się urodziło z ciała jest ciałem, ale jest królestwo nie z tego świata. Królestwo nie z tego świata, które dzisiaj wiarą możemy rozpoznawać i możemy przejść, tak jak Jonatan przeszedł, na stronę królestwa pomazańca Bożego, Mesjasza. Dawid był tylko typem. Chrystus jest prawdziwym pomazańcem. I my dzisiaj, kiedy świat jeszcze się z Niego śmieje, wyznawajmy Jemu naszą przyjaźń, naszą miłość i lojalność nie tylko pieśniami i językiem, ale całym naszym życiem. Dzisiaj Jonatan nie wstydził się Dawida, choć pochodził z innej dynastii, z innego królestwa, tak jak my. Nie urodziliśmy się przecież wierzącymi. Nikt z nas się nie urodził z jakąś kartką na dużym palcu nogi. Ten już jest nawrócony, nie trzeba nawracać. Każdy z nas wymaga, aby osobiście spotkać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Jeżeli osobiście nie spotkasz Jezusa jako swojego Zbawiciela, to nie spotkasz Jezusa jako swojego przyjaciela i jako swojego Boga, jako swojego Ojca. Musisz Go spotkać osobiście. Jonatan nie wstydził się, my nie wstydźmy się. Widzicie, już dzisiaj mamy widzieć naszą wiarą. Już dzisiaj widzimy Króla, który nadejdzie w chwale, pomazany i postawiony przez Boga. I wtedy każde kolano się skłoni. Wtedy każdy powie: rzeczywiście jesteś Królem. Wtedy tak często mi i Tobie, chyba że przyjmiemy naukę, którą dzisiaj Duch Święty z tego słowa nam chce dać, będzie przykro. Wiecie, kiedy nam będzie przykro? Kiedy sobie przypomnimy te beznadziejne sytuacje. Kiedy zapomnieliśmy, że Jezus jest Królem. Kiedy będziemy klęczeć przed Jego obliczem. Kiedy chwała Boża będzie rozświetlać wszechświat i wszechświat napełni się Jego chwałą i życiem. A ja wtedy powiem: Panie, w takich głupich sytuacjach zapomniałem, że Ty jesteś Królem. Że Ty masz moc zmienić i po swojemu to zmieniałem. Zapomniałem, że Ty jesteś Bogiem, który się objawił, że dla świata to jest naiwne i uwierzyłem światu. Dzisiaj chcę wyznawać Jezusa Panem i Królem nad każdą rzeczą. Kiedy dzisiaj modliliśmy się tu z przodu, ci z was, którzy podchodzili do mnie, modliliśmy się razem. Jak się modliliśmy? Wyznajemy Ciebie, Panie Jezu, jako zwycięzcę z Golgoty. Wyznajemy Ciebie nad naszymi problemami, nad naszymi troskami. W królewskich rodach wschodu, mówię o starym starożytnym wschodzie, w antycznych czasach, w królewskich rodach wschodu, kiedy jedna dynastia przejmowała władzę po innej, wiecie, co się działo? Nie było niczym niezwykłym zamordowanie wszystkich krewnych, a szczególnie tych bliskich z poprzedniej dynastii. I ludzie nawet chętnie to wspierali, dlatego że wiedzieli, że jeżeli z tamtej dynastii przeżyje jakiś syn królewski, czy jakiś potomek syna królewskiego, to któregoś dnia on może wzbudzić co? Wojnę domową. A ludzie nie chcieli wojen. Ludzie chcieli żyć spokojnie, wiedzieli, że lepiej jak jest spokój. I dlatego nie za bardzo nawet temu przeszkadzano. A więc kiedy jedna dynastia obejmowała władzę, to bardzo często król i jego rodzina rozprawiali się z resztkami tamtego, co zostało. Rodziny w jeden dzień, w jedną noc, oddziały wojskowe, czy pretorianie, czy jakbyśmy inaczej nie nazywali, posłańcy śmierci, w jedną noc załatwiali sprawę, kiedy wstawał świt. Po niektórych domach dopalały się tylko gruzy i nie można już było znaleźć niektórych ludzi. Czyszczono, żeby nikt nie został z poprzedniej dynastii, by nie zakłócić panowania i harmonii. I ludzie chętnie za tym stali, tak jak mówię, bo odsuwało to groźbę buntu, wojny domowej, tego, że król będzie się musiał bronić. I teraz Dawid postawił starożytny zwyczaj na głowie. Żaden król tak nie robił. To jest politycznie nienormalne. To jest normalnie tak, jakby nasz premier zaprosił prezydenta na herbatę, żeby się ukochać z nim przed kamerami. Samobójstwo polityczne. Niemożliwe. Ludzie powiedzieli, udają. Niemożliwe. Dawid jeszcze gorsze samobójstwo, polityczne oczywiście, popełnia. Bo duchowo ożywa i sieje życie, które pochodzi z królestwa, nie z tego świata. Widzicie, Dawid stawia starożytny zwyczaj do góry nogami z powodu, jak mówi, chce komuś wyświadczyć łaskę Bożą i zaprasza potomka Saula. Celowo wam chciałem to pokazać. Potomka Saula, syna Jonatana, do królewskiego stołu. Sobie chyba nie można gorsze rzeczy zrobić politycznie. I to mówi nam coś, co jest dla ciebie i dla mnie nauką. Może jesteś dzisiaj kimś, a może czujesz się nie za bardzo kimś. Dla Boga jesteś dzieckiem Bożym. Ale chcę ci coś powiedzieć. Być może dzisiaj Bóg ci daje czas, kiedy masz pieniądze, masz zdrowie, masz jakiś wpływ na to, co się wokół ciebie dzieje. W jakiś ten sposób masz swoją godność, jestem kimś. Chcę tobie i sobie samemu powiedzieć, uczmy się od króla Dawida, bo to, co zrobił Dawid, uczy mnie, że wiedział, kto postawił go na tym miejscu i wiedział, kto z tego miejsca go może zrzucić. Jeżeli to, co masz i to, kim jesteś, pochodzi od Boga, oddaj chwałę Jezusowi i nie zachowuj zwyczajów tego świata. Nie musisz bronić ich sposobami swojej godności, kłamiąc, oszukując i udając. Możesz wyciągać rękę do swojego wroga, nadstawiać drugi policzek i wybaczać swoim nieprzyjaciołom, stawiając stare zwyczaje do góry nogami z powodu łaski Bożej. Powiecie amen? Naprawdę? Poważnie. To wiecie, co to oznacza? Że w tym mieście są ludzie, którzy naprawdę zmieniają świat swoją modlitwą i relacją z Bogiem. To mówi nam, że Dawid wiedział, kto go postawił. To Pan go uczynił królem. Widzicie, Saul teoretycznie to też rozumiał. Saul teoretycznie bardzo dużo rozumiał, jak się czyta, co on mówił. Nowotestamentowy Piłat na przykład nie wiedział, skąd pochodzi władza. Staje do Jezusa, mówi tak, jak my czasami mówimy. Tylko, że Piłat był milionerem, a my mamy stówkę w kieszeni. Nie wiesz, kim ja jestem? Ty wiesz, co ja mogę? Jeden mój rozkaz i dzisiaj możesz pójść wolny, mówi do Jezusa. Jezus mu mówi, nie miałbyś tej władzy, gdyby ci nie była dana z góry. A wszystko, co pochodzi z góry, jest przez Jezusa Chrystusa. Masz, bo ja ci dałem. Dzisiaj masz, bo dostałeś. I dlatego my bądźmy ludźmi innej kultury, innego królestwa, innego zwyczaju. Jeśli ktoś ci zaufał, to z godnością traktuj jego zaufanie. Jeśli ci ufa twoja żona, twój mąż, twoje dzieci, twoi bliscy, twoi bliźni, twoi współpracownicy, nie zawiedź ich zaufania, nie zdeptaj. Masz, bo dostałeś z łaski. Piłat nie rozumiał, skąd to pochodzi. On myślał, że to trzeba politycznie jakoś bronić. Saul, jak mówiłem, teoretycznie rozumiał, ale Dawid był mężem według serca Bożego, nie według praw tego świata i wiedział i miał zrozumienie tego, skąd pochodzi władza. Skąd pochodzi to, że jestem kimś. Kimś, bo czasem nasza władza jest duża i nie wiem, ktoś jest prezydentem, merem, kierownikiem, brygadzistą, szefem brygady małej gdzieś budowlanej, jakaś tam władza, jakaś tam godność. A czasami jest szefem samego siebie, swojej malutkiej żony i dwójeczki dzieci. I mieszkania z kuchnią i z jednym pokojem. Nad czymkolwiek cię Bóg postawił. Wiedz, że więcej będziesz miał od Pana, to co masz, masz od Pana i z dziękczynieniem żyj swoim życiem. Bóg ci dał, Bóg cię utrzyma. Amen. Dawida wybrał Bóg. I jak już mówiłem, Saul teoretycznie to rozumiał. Nawet to widział w pierwszej księdze Samuela, w 24 rozdziale. On sam to mówi. Jeżeli ktoś już pochwyci swojego wroga, on widział, że są wrogami. A Dawid, pamiętacie, jak go zaskoczył w jaskini, prawda? Jeżeli ktoś już pochwyci swego wroga, Dawid mógł go zabić wtedy, to czyż pozwala mu pójść spokojnie w dalszą drogę? Niech Jahwe wynagrodzi ci za to, co mi uczyniłeś owego dnia. Teraz już wiem, że ty właśnie będziesz królem. Co on wie? Że to ty. Teraz widzę. Teraz ja widzę, kto ty jesteś. Że ty będziesz królem i że królestwo Izraela utrwali się na długo w twoich rękach. Przysięgnij mi tedy, proszę, na imię Jahwe, że nie wyniszczysz w przyszłości mojego potomstwa, a mojego imienia nie będziesz usiłował wymazać dziejów domu mego ojca. Widzicie, co on mówi? Starożytny zwyczaj był taki, co wam mówiłem? Następowała nowa dynastia, stara dynastia, co? Wycięta w pień. Zawsze tak było. I teraz Saul widzi. Teraz widzę. Saul zaczyna widzieć, że mu się trzęsie jego malutki świat. I moje pytanie, kiedy sobie to czytałem, czemu ten człowiek wtedy nie runął na kolana? Jakby się potoczyła historia, gdyby się zwalił tamtego dnia na kolana, objął nogi Dawida i powiedział, pomóż mi pokonać moją pychę. Podejrzewam, że Bóg z nieba by się odezwał. Ale no, to jest tylko taka, wiecie, teoria moja, tak żeby nam dać do myślenia. Prawda jest taka, wiemy, że bardzo szybko zapomniał nawet o tym, co tu powiedział i dalej żył po swojemu. Jak wielu ludzi w każdą niedzielę słyszą, zrozumieli, dalej po swojemu. Nie zmieniają w ogóle swoich, nie zmieniają w ogóle swojego sposobu postępowania. Dawida wybrał Bóg. Widzicie, szkoda, że Saul tak wiele widział i nic z tym nie zrobił. To jest lekcja dla nas. I teraz nie możemy pozwolić, posłuchajcie mnie uważnie, nie możemy pozwolić, aby złe emocje, plotki i ludzkie słowa, zaczepki działały na nas bardziej niż Słowo Boże, które objawił nam Pan. Usłyszeliście mnie? Nie dajcie się rozproszyć. Wierzę, że Pan ma wam dzisiaj coś do położenia na sercu, Kościele. Niech was nikt nie zaczepia. Świat będzie was atakował i zaczepiał. Będą chcieli, żebyście szli jego drogami. Nie bądźcie jak Saul. Obróćcie zwyczaje świeckie do góry nogami, tak jak Dawid. Widzicie, w takich okolicznościach właśnie. To jest ważna lekcja. Do tego miejsca chciałem tutaj dojść. Nie pozwólcie, by złe emocje sprawiły, że będziecie postępować drogami tego świata. Postępujcie jak król Dawid. Typ pomazańca. Wasza relacja z Jezusem jest taka. Kochajcie Go ponad wszystko. I w takich właśnie okolicznościach Dawid siedział sobie i przypomniał sobie to wszystko, o co go prosił Saul, co ustalił z Jonatanem. I w takich okolicznościach zadaje to pytanie. Czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, abym mógł mu wyświadczyć łaskę? Czy jeszcze ktoś taki został? I tu wchodzi na scenę właśnie Mefiboszet. Dawid pyta, czy pozostał ktoś? On nie pyta, czy jest ktoś ważny może jeszcze? Czy jest ktoś wpływowy, kto tam ewentualnie mógłby mi gdzieś zaszkodzić? Czy jest ktoś, kto jest kimś, ktoś ważny, ktoś bogaty, ktoś nie wiadomo jaki? Nie. Dawid tutaj zadaje pytanie, pyta, czy pozostał ktoś, ktokolwiek, jakikolwiek człowiek, czy pozostał jeszcze z rodu Saula, któremu mógłbym wyświadczyć łaskę. Jak bardzo mi się to przenosi na miłość Bożą. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby każdy doświadczył zbawienia w Jezusie Chrystusie. Amen. Bóg nie pyta, czy jest ktoś ważny, kogo mógłbym jeszcze oraczyć moją łaską? No może tego nie, bo nie, ale o ten to, o dyrektor, łaska Boża. Nie, Bóg się pyta, czy jest ktokolwiek? Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. I Dawid zadaje pytanie, czy jest ktoś, ktokolwiek, ktokolwiek, no. Dawid okazuje, widzicie, bezwarunkową łaskę. To ktokolwiek mi to pokazuje. Bezwarunkową wierność, bezwarunkowy szacunek z powodu Boga, według którego mężem, według którego serca jest. On kocha Boga. Czy żyje ktoś, kogo dotyczy moja obietnica, kogo dotyczy łaska Boża? I był ktoś. I ten ktoś nazywał się Mefiboszet. Kulawy na obie nogi. Syn Jonatana. Zapomniany przez ludzi i świat, wegetujący w zapomnieniu. Dawid zapytał, zwróćcie uwagę teraz, co zapytał Dawid. Dawid zapytał, czy jest ktoś. I teraz Syba odpowiedział królowi, jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi. Nie wiem, czy czujecie tutaj to, ten smrodek między słowami. No, jest. Jest jeszcze ktoś, mówi Syba, ale jakby między słowami chciał powiedzieć, no to jest ktoś taki, kto nie doda uroku splendorowi króla. Ktoś, kto nie za bardzo pasuje do pałacu. No może z miską żebraka, siedząc przy wejściu do miasta, tak, ale nie w pałacu. Jest jeszcze taki jeden. Zdecydowanie nie pasuje na królewskiego przyjaciela. No ale on tego tak nie mógł powiedzieć, bo stał przed królem. Dla takich jak on nie jest Jeruzalem i nie dla takich obecność samego króla. Tacy jak on nie powinni zasiadać w Jeruzalem. Wiecie, co Pan Jezus zrobi? Kiedy on zacznie rządzić, przy jego stole zasiądą tacy, że królowie tej ziemi ze wstydu się będą palić. Przy jego stole zasiądą ci, którymi gardzono, których poniewierano, o których list do Hebrajczyków mówi, tułali się bez domu, przyodziani w skóry, głodni, zmarznięci, przepędzani. Jezus powie, to są moi książęta, moje dzieci, które wybrały mnie w różnych czasach i okolicznościach. I Dawid się bezwarunkowo pyta, czy jest ktokolwiek? A ten odpowiada, jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi. Ja nie wiem, czy on oczekiwał, że Dawid powie, ten nie, a ktoś inny jest jeszcze. Wiecie, Dawid chciał mu wyświadczyć łaskę, nie uprzejmość. Bóg nam daje łaskę, nie uprzejmość. Uprzejmość to nie to samo, co łaska. Łaska jest bezwarunkową akceptacją człowieka. Bez patrzenia na jego przeszłość i to, co zrobił. Tak jak na ciebie popatrzył Jezus. Tak jak na ciebie popatrzył Jezus. Oczywiście, jeżeli tylko będziesz chciał przyjąć łaskę. I Dawid zadaje proste pytanie. Czy jest ktoś, ktokolwiek? Odpowiedź brzmi, jest, ale kulawy. Ta historia przypomina mi moją relację z Jezusem. Przypomina mi, że moje zbawienie, to, że widzicie mnie dzisiaj jako swojego brata w Chrystusie, to, że mam przywilej być waszym pastorem. Pastorów nie produkują w Jerozolimie, w jakiejś, wiecie, Holy Factory. Pastorów nie produkują gdzieś nie wiadomo gdzie. Mnie Bóg ze świata powołał jak kulawego. Nawet nazwisko dobre mi dał do tego. Ta historia przypomina mi moją relację z Panem. Przypomina mi, że zbawienie jest udziałem z Bożej inicjatywy. To nie my rozpoczynamy, ale to Bóg pierwszy zapytał o nas i przypomniał o nas. Ja wierzę, że tamtego dnia, kiedy zaczął się o mnie modlić mój dziadek, wierzę, że tamtego dnia, kiedy pierwszy raz przyszła jedna dziewczyna i powiedziała mi o Jezusie, ten pierwszy raz, kiedy usłyszałem, wierzę, ja się, wiecie, tamtego poranku obudziłem i myślicie, że ja wiedziałem, że ja się w ten dzień nawrócę? Myślicie, że ja w ogóle wiedziałem, że usłyszę Ewangelię w ten dzień? Ja się budziłem jak zawsze, jak Mefiboszet, jak ten, który był gdzieś tam, skądś tam, z byle gdzie. Ale tamtego dnia Duch Święty wiedział i włożył w serce innego człowieka. Tak jak król Dawid siedział na tronie i sobie przypomniał, czy jest ktoś jeszcze. Tak Bóg włożył w serce jednej osoby i powiedział, idź do tego kulca dzisiaj. Zaproś go na tą ewangelizację. Czy jest kto jeszcze, zanim zamkną się drzwi łaski, kogo mógłbym pociągnąć? Tamten dzień to był mój dzień. 20 lat temu. Kiedyś tam to był twój dzień, ileś tam lat temu. Każdy z nas ma dzień. I być może oskarżyciel diabeł, oskarżyciel braci, być może ludzie tego świata, religia powiedzieliby, no jest tulec, ale kulawy, byle jaki grzesznik, związany grzechem, związany wszystkim, co z tego świata. Po co ci, Panie Boże, ktoś taki? Ale Bóg nie zadaje pytania. Bóg się pyta, czy jest ktokolwiek, bo On nie chce, aby ktokolwiek zginął. Bóg cię powołał, abyś żył. Jesteś powołany do życia, a nie do śmierci. I ta historia przypomina mi, jeszcze raz wam to powtórzę, że zbawienie nie jest udziałem Bożej inicjatywy. To Bóg pierwszy wystąpił, to nie my rozpoczynamy. Wiecie, Jezus, kiedy mnie znalazł, nie zrobił dobrego interesu, uwierzcie mi. Nie było we mnie nic, co Pan Jezus by potrzebował, ani w tobie nie ma nic, co Bóg by potrzebował. To nie jest dobry interes, ale to jest łaska Boża, że dziś jestem dzieckiem Bożym. On może. On może wszystko, wiecie, ja mu nie jestem nic potrzebny. Jeśli będzie potrzebował, wiecie, Bóg może geniusza uczynić nawet z osła albo muła. Bóg może sprawić, że mówić będą zwierzęta. Bóg może wziąć kamienie, żeby wołały, ale wziął i przyszedł po ciebie i po mnie, żebyśmy żyli. Zostaliście powołani do życia, bo Bóg o was nie zapomniał. I chce was posadzić przy swoim stole, król. Król zaprosił cię do swojego stołu wbrew logice tego świata. Świat myśli, że stół tego, który jest święty, jest nie dla tych, którzy święci nie są. Nie zrobił dobrego interesu na mnie. Moje życie. Ja jestem jak Mefiboszet. Moje życie nie dodaje splendoru Panu Bogu. Jaki ze mnie pastor, sami wiecie. Wy się uczycie przy mnie, ja się na was uczę. Jaki ze mnie brat, wiecie, znacie wady. Tak samo ja znam wasze. I wiem jedno, żaden z nas splendoru Chrystusowi nie doda. Chyba, że będziemy posłuszni i kiedy Go ujrzymy, będziemy podobni do Niego. Wtedy chwała Boża się naprawdę rozpocznie. Z wielkim, wielkim hukiem całe niebiosa zaśpiewają. Święty, święty, święty. Bo wszystko, co w nas dobre, to jest tylko to, co mamy podobne do Jezusa. Wiecie, kiedy Jezus mnie znalazł, to moje życie, jak już mówię, nie dodawało splendoru orszakowi króla, nie upiększało go, utykając, żyjąc z nogi na nogę, żyjąc swoim życiem, byłem kolejnym chromym synem starego Adama. A król na tronie pomyślał o mnie, czy jest jeszcze jakiś syn z rodu Adama, któremu ja obiecałem wierność? Bo Bóg obiecał, że będzie zbawiony każdy, kto wyzna Jego imię. Każdy, kto jest wybrany. I przyszedł twój i mój dzień. Jeszcze dziś żyje wielu w tym mieście. Ich dzień przyjdzie, kiedy Pan sobie przypomni i pośle ciebie jak sługę. I wtedy nie bądź jak Syba. Nie mów, no jest, ale kulawy. Bóg cię nie pyta, czy kulawy, czy nie kulawy. Bóg nas pyta, czy jest. Tak jak zapytał kiedyś o mnie i o ciebie. Widzicie, Dawid nie mówi, kiedy mu Syba staje, mówi, no jest, ale kulawy. Dawid nie mówi, dobra, przepraszam cię, Syba. A jest ktoś nie kulawy może? Jakiś lepszy? Nie, zobaczcie na króla Dawida, co robi król Dawid. Możecie o tym przeczytać w Biblii. Król Dawid natychmiast odpowiada, gdzie on jest? Od razu przenoszę się w myślach przed Boży tron. Kiedy przyszedł dzień mojego zbawienia, bo przecież Jezus wiedział, kiedy się nawrócę, to tamtego dnia, zanim aniołowie się radowali, bo ja byłem grzesznikiem, jak się nawracałem, a jak się jeden grzesznik nawraca, to się całe niebo raduje, przynajmniej Pan Jezus tak mówił, a ja wiem, że On jest ekspertem w sprawach nieba. To wiem, że padło Boże pytanie, gdzie On jest. I sekundę po tym, jak Bóg pomyślał, gdzie On jest, z maleńkiego zakątka ziemi, z bloku na osiedlu w Bielsku Białej, usłyszał, jak z złamanego serca przypłynęła modlitwa. Panie Jezu, przyjdź do mojego życia i zostań moim Panem. Ratuj moje życie, bo bez Ciebie sobie nie poradzę. I Bóg już wiedział, gdzie On jest. Bóg już wiedział, gdzie On jest. I przyszedł Syn Człowieczy, aby znaleźć i zbawić to, co zginęło, ciebie i mnie. Widzicie, to jest to, co się stało. Ja mogłem odpowiedzieć tylko jedno. Baranku Boży, idę już. Idę do ciebie. Król, który ma wszystko, jest wszystkim, ma wszelką władzę, pochyla się nad kim, kto jest dokładnie odwrotnością królewskości. Nad kimś, kto nie ma nic i nic mu nie może dać. Widzicie, popatrzcie teraz, wracajmy do Mefiboszeta. Wiecie, gdzie mieszkał Mefiboszet, kiedy sobie Dawid o nim przypomniał? Mefiboszet mieszkał, jak mówi nam Słowo Boże, czytaliśmy o tym w Lodabar. Wiecie, co znaczy w dosłownym tłumaczeniu z hebrajskiego Lodabar? Lodabar znaczy bez pastwisk, bez miejsca do pasienia się, dosłownie. Bez pastwisk. Oznaczało to, że resztki rodziny Jonatana wegetowały w beznadziejnej nędzy. Mało tego, że mieszkał w Lodabar. Mieszkał w domu Machira. W tłumaczeniu z hebrajskiego Machira oznacza sprzedany. A teraz sobie to uczcie po polsku. Mieszkał w miejscu, gdzie nie było się na czym paść i czym pożywić. W domu kogoś, kto nawet do samego siebie nie należał. A my wszyscy byliśmy niewolnikami grzechu, dziećmi tego świata, ludźmi, którzy chodzili według myśli, uczynków i władcy tego świata, księcia ciemności. Kiedy król siedzący po prawicy Bożej, kiedy król Jezus zapytał, a gdzie on jest? I wypowiedział twoje imię. On mieszkał w Lodabar, w domu Machira. Bez pastwiska mieszkał u sprzedanego. Cała definicja nieszczęśliwego życia. Życie bez nadziei, otoczony tym, co nie moje. Takie jest życie grzesznika. Bo grzesznik żyje i nie ma się czym posilić. A to, co go otacza, czy to Porsche i dwa pałace, czy to dwie flaszki wódki na melinie, czego by nie miał grzesznik, i tak nie jego jest, bo nagi człowiek przyszedł na ten świat i nagi z niego odejdzie. Mieszka w Lodabar, w domu Machira. Wiemy, dlaczego Mefiboszet, przepraszam, stał się kaleką z powodu panicznej ucieczki opiekunki. Dlaczego uciekała opiekunka? Wy już teraz wiecie. Dlatego, że w starożytnych dynastiach, kiedy następowała nowa dynastia, zginął król Saul, zginął jego syn, a ojciec Mefiboszeta, Jonatan. Wiadomo było, że przepadła stara dynastia, a więc rozpocznie się co? Rzeź. I w tym samym rozdziale zostaje zamordowany syn Saula, Iszboszet. Mordercami są, tam możecie przeczytać, nie będziemy tego czytać. Chcę wam tylko pokazać okoliczności, w których on żył. Mordercami są Rekab i Baana. Dwóch dowódców, ludzi, którzy byli obdarzeni zaufaniem. Którzy powinni okazać lojalność. Zaskoczyli go we śnie. Dźgnęli, obcięli mu głowę i zanieśli głowę do kogo? Do króla Dawida. Tak jest tam opisane. Stanęli przed królem Dawidem i mówi, to my? No, zgodnie z protokołem politycznym tamtych czasów, król powinien powiedzieć jednego mniej, który mógłby mnie ze stołeczka. Wiecie, to jest co najmniej jakby pójść do kwatery partii, która jest w opozycji i przynieść głowę kogoś z partii, która jest u władzy. Albo na odwrót. Oni żyją tak, ale był mąż według Bożego serca. Był mąż według Bożego serca, spojrzał na nich i mówi, z czym przyszliście tutaj? I nie wyszli żywi sprzed jego oblicza. Coś ci powiem. Jeżeli chcesz przed Bożym obliczem stawać z głową twojego brata albo siostry, stawać z brudami przeciwko twojemu bliźniemu, to nie licz na to, że spodoba się twoja wymyślona świętość Panu Bogu. Dzisiaj jest wielu ludzi, którzy umieją tylko bluzgać, krytykować i nazywają to radykalna Ewangelia. To nie jest radykalna Ewangelia. Ona nic nie zmienia. Ona krzywdzi i bluźni. I nic więcej nie robi. Nie ma nic wspólnego z Ewangelią. Radykalna Ewangelia to jest taka, po której radykalnie czyjeś życie zmienia się na dobre. To jest radykalna Ewangelia. A jeśli według kogoś radykalna Ewangelia to jest taka, po której ktoś jest radykalnie rozbity, poraniony i radykalnie skrzywdzony, to jest diabelska Ewangelia w cudzysłowie. To nie ma nic wspólnego z Bogiem. I stają i mówią, mamy głowę jednego z twoich wrogów. Widzicie, i kto ocalał? Jeden maleńki, kulawy chłopczyk. Wtedy pięciolatek, którego ratowała służąca, do końca lojalna, bez pastwisk, w Lodabar, mając za majątek rozratującą się taką szopę teraźniejszości, tak jak my. Oto miejsce przebywania wielu z nas, kiedy spotkaliśmy Jezusa. Dokładnie w tym samym miejscu mnie Pan Jezus znalazł. Bo diabeł najpierw grzesznika oszukuje. A potem obcina mu głowę. Diabeł. I potem jeszcze chce, żeby ludzie mówili, no widzicie, Bóg go pokarał. Ludzie by chcieli, żeby grzesznikom święte obrazy na głowę spadały. Ale Bóg chce, aby każdy doświadczył zbawienia. Bóg się wcale nie szczyci tym i nie cieszy z tego, kiedy ginie ktoś, kto nie rozpoznał w nim króla. I taki był Dawid. I teraz zobaczcie, Mefiboszet ocalał z tego wszystkiego i ostatnią rzeczą, o jakiej marzył, to było stać przed obliczem króla. Czyli to było ostatnie, o czym on marzył. Wszystko dobre, tylko nie to. Już się pogodził ze swoją biedą, ze swoim kalectwem. Nie miał pojęcia o łasce i lojalności, w którą wierzył król. I wyobraźcie sobie ten dzień, któregoś dnia Mefiboszet ze swojej starej glinianej miski coś je. Kulawy, jego drewniane kule leżą obok i nagle słyszy, jak do drzwi i wchodzą w zbrojach, insygnia królewskie, miecze, pięknie ubrani posłańcy od króla. Mefiboszet, jesteś wezwany do króla. Co byście pomyśleli? Ja bym myślał to samo, co on pomyślał. Przyszedł ten dzień. Przyszedł ten dzień. Biedny, doświadczony przez życie, jak wielu grzeszników, pozbierał się ze swojego brudu, ze swojego nieszczęścia, wziął dwie drewniane kule, odłożył swoją miskę i mówi, idę. Pomyślał w głowie, to już koniec. I wiecie, to był koniec, ale nie według logiki królestw tego świata. To był koniec czegoś, co on nawet nie przypuszczał. Wiecie, wielu ludzi wierzy, że Bóg ma dla nich tylko kary, sądy, ogień, że są Bogu niepotrzebni, że Bóg wszystko, co ma, to są sądy. Ludzie wierzą, że Księga Objawienia pisze tylko ogień i lepiej się bać i najlepiej nie czytać w ogóle. Tak w ogóle to najlepiej, żeby lud nie czytał Biblii, niech ktoś nam powie dwa dobre wersety. A Bóg mówi, ja wiem, jakie mam myśli o was. Myśli o pokoju, nie o niedoli. Ja wiem, jaką chcę wam zgotować przyszłość, mówi do swojego ludu. Takie jest serce Boże. Widzicie, miłość Dawida zostaje okazana Mefiboszetowi z powodu Jonatana. Miłość Boża zostaje okazana nam z powodu Syna Bożego Jezusa Chrystusa, który się o nas modlił i za nas na krzyżu Golgoty zawołał. To przez Niego i z Niego Boża łaska zostaje zlana na twoje i moje życie. I zobaczcie teraz na Mefiboszeta. Zostaje doprowadzony przed oblicze króla. Ja szok, wiecie, jakbym miał kamerę, to bym film nakręcił o tym. I widzę o biedaka, jak z tej chałupy biednej wychodzi. I prowadzą go ci rycerze potężni. Posłańcy króla, widzi te rydwany, konie, nie wiem, jak oni podróżowali. I wchodzi, siada, oni nie wiedzą, oni go mają doprowadzić i koniec. Zostaje doprowadzony przed oblicze króla. I widzę to, prawie słyszę, wiecie, głos Dawida. Widzę, jak wprowadzają Mefiboszeta i król Dawid. Wiecie, jak król się ubierał, nie? Król się nie ubierał byle jak. Cały orszak królewski, te posadzki, to otoczenie króla, Jeruzalem ze swoją atmosferą, świątynia w tle i wprowadzają biedaka. Rycerze mu odbierają dwie drewniane kule, a jak się takiemu zabierze drewniane kule, to co się z nim dzieje? To wszystko, co może zrobić. I tak się dzieje, kiedy możliwości tego świata zostają nam zabrane. Mefiboszet pada na twarz i leży. I teraz czeka. Postawili. Zabrali kulę. Co teraz będzie? Co ma powiedzieć? Nic nie może powiedzieć. I myślę, że nagle w murach pałacu odbijają się echem słowa króla. Czy ty jesteś Mefiboszet, syn Jonatana? Mefiboszet jest pewnie przekonany, że to ostatnia rzecz, jaką słyszy w życiu. Nie, usłyszy jeszcze jedną, świst miecza gdzieś koło ucha. Potem się już nic nie słyszy. Szepta w odpowiedzi. Także król ledwo może usłyszeć. Tak, to ja jestem. Myśli, ciekawe, który z rycerzy podejdzie. Tylu ich tu stoi, każdy ma miecz. A może król wyciągnie swój. I Mefiboszet nagle słyszy coś, co dociera do człowieka, którego uszy się otwierają na Ewangelię. Nigdy wcześniej te słowa tak do mnie nie dotarły, jak kiedy usłyszałem pierwszy raz Ewangelię. Nie bój się. Nie bój się. Przyjacielu, zostanie dla ciebie zastawiony stół. Miejsce już gotowe. Koniec nędzy, głodu i nocnego strachu. Nie bój się. Będziesz jak moja rodzina. Słuchajcie, ja myślę, że on nie wie, czy dobrze słyszał. I on myślę, że nie wie, czy dobrze słyszał. Ja sobie to mogę wyobrazić. Mefiboszet, nie bój się. Wiecie, co to znaczy? Wiecie, co się dzieje? Zaraz następnego dnia zasiada u stołu króla. Siedzi koło ludzi, o których tylko słyszał. W dzisiejszych czasach byśmy powiedzieli, czytał w gazetach. Wtedy tylko słyszał. Siedzi koło tych ludzi. Zasiadają ludzie ubrani w przepiękne stroje z najlepszą biżuterią. W najpiękniejszych naczyniach zostaje podany królewski obiad albo śniadanie. Stół zostaje zastawiony. Siedzą największe znakomitości i sam król. Wiecie, ja sobie to wyobraziłem. Zamknijcie oczy teraz. Słyszycie to? Z oddali w korytarzu słychać stuk, 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 stuk. Ktoś o kulach jeszcze idzie. Wchodzi i jego miejsce jest puste. Może zasiąść i nie musi się już bać. Czy nie przypomina wam to trochę naszego życia? Czy nie przypomina ci to trochę tego, co Bóg nam dał? Do sali wchodzi o kulach człowiek, który nigdy nie marzył zasiadać przy królewskim stole. Wiecie co? Widzę jeszcze więcej, albo nawet słyszę, wciąż wspominając pamiętny ten dzień, który tak wiele dał mi. Pamiętacie tą pieśń? Kiedy Jezus mnie znalazł. Wiecie, widzę to. Widzę, jak stoły są gotowe, zastawione. Widzę, jak brzmią chóry archaniołów. Atmosfera jest przesycona chwałą. Przy stole zasiada Abraham, Mojżesz, Eliasz, Elizeusz, królowie starożytnego Izraela, wielcy święci, święci z wszystkich wieków. I słychać tup, tup, idzie kulec. Szok. Słychać ciebie i mnie, mamy zaproszenie do stołu pańskiego. Amen. Wiecie o tym? Mamy zaproszenie, żeby zasiąść z królem przy stole. Nagle dochodzi do mnie z całą stanowczością, że z łaski dostałem miejsce w gronie, do którego nie zasłużyłem. Bo kim jest ten zdechły pies? Zapytał Mefiboszet. Wiecie, co to jest zdechły pies? To jest takie coś, co kiedyś mogło jeszcze kogoś ugryźć albo trochę poszczekać, a teraz już tylko śmierdzi. To jest zdechły pies. Kim jest ten zdechły pies? Ale król go nie widział jako zdechłego psa. I nie tak ciebie i mnie widzi Jezus. Nie bój się. Jest łaska, która odmieni twoje życie. I ja wierzę, że ta historia, kończąc już na dzisiaj, jest dla tych, co nie znają jeszcze Bożej dobroci. Aby ją poznali, że Pan zaprasza cię do stołu. I wierzę, że ta historia jest też dla tych z was, którzy kiedyś wiedzieli, co to znaczy zasiadać przy stole króla. Bo Mefiboszet wiedział kiedyś, dawno temu, co to znaczy być synem króla. Ale całkowicie gdzieś to utracił, a jego życie poszło w innym kierunku. Coś ci powiem, twoje miejsce jest przy stole z Panem Jezusem. Miejsce każdego z was jest, abyście byli zbawieni. Nie żebyście swoje życie sponiewierali. Nie pozwólcie diabłu zdeptać i sponiewierać to, co cennego Bóg was włożył. To takie przesłanie. Mefiboszet nie zasługiwał na nic, nie miał nic i nie mógł nic dla króla zrobić. Ja nie zasługiwałem na nic, nie miałem nic i nic dla Boga nie mogłem zrobić. Mefiboszet jadł z królewskiego stołu i był traktowany jak rodzina króla. To, co ja mam w Jezusie Chrystusie, to jest cała Boża łaska. Mefiboszet mieszkał w Lo Dabar, w domu Machira. Mieszkał w miejscu, gdzie nie można było nawet nic wypaść, nic zjeść. Mieszkał w domu Machira, czyli wszystko, co go otaczało, nie było jego. Było przemijające, dokładnie tak jak ja. I dziś mogę zaśpiewać hymn. Pan jest pasterzem moim. Pan jest pasterzem moim. I On wie, gdzie są dla mnie pastwiska. On utrzyma moje dzieci. On mi dał obietnicę, że czy dożyję, czy nie dożyję, będziesz zbawiony ty i twój dom. Wiem, że na nim się nie zawiodę. Wiecie, tam za Bożym stołem nikt nie zasiada przypadkowo. Nikt tam nie wchodzi przez pomyłkę. Za Bożym stołem znikają podziały, ucicha kłótnia, liczy się tylko On. Chromy niechaj wyzna, że może chodzić. Ślepy niech wyzna, że widzi. Biedny niech wyzna, że jest bogaty. Przestań wierzyć w realność tamtej krainy Lo Dabar. Jesteś powołany do nowej krainy, która nazywa się Królestwo Boże. I nawet jeżeli w życiu wielu ludzi cię nie kochało i nie akceptowało, jeżeli doświadczasz krzywd i nieprzyjaźni, jeżeli dzisiaj twoje życie Pan Jezus już ułożył i żyje ci się dobrze, wiedz jedno, jest jeszcze jedno miejsce i jedno krzesło i miejsce przy stole i tam musimy dojść, tam jest twoje miejsce. Zostałeś otoczony Bożą miłością. Mefiboszet zamieszkał na zawsze w Jerozolimie, jadając u stołu Pana. Skończę tak, zamieszkaj w Chrystusie i już nigdy go pod żadnym pozorem nie opuszczaj. Zamieszkaj w Chrystusie, bo tam jest twoje miejsce, bo jest miejsce przy stole Pana Jezusa dla ciebie. Proszę dziś Boga, żeby Jego Słowo się stało dla was błogosławieństwem i posileniem w dniach, w których żyjecie. Żebyście mogli tego kazania albo tego fragmentu Słowa Bożego wielokrotnie czytać i za każdym razem dziękować Bogu. To nic, że kulawy. Zasiadł tam, gdzie nie zasiadło wielu, którzy mogli szybko biegać. To nic, że niedoskonały. Tak, jakim jesteś, przyjdź przed oblicze Jezusa. To jest przesłanie tej historii. Nawet jeżeli świat będzie słyszał to stuk, stuk od kul. Nawet jeżeli świat będzie mówił tak, ale on kulawy. Jezus cię miłuje i to jest moje przesłanie Słowa Bożego dla was.